10 minut po 13 i za Serafinę. Dzień dobry. No i mamy, zgodnie zresztą z przewidywaniami, kolejną podwyżkę stóp procentowych, co oznacza wyższe raty kredytów oczywiście, szalejącą inflację, co oznacza rosnące wciąż ceny, no i niepewną sytuację geopolityczną związaną z trwającą już trzeci miesiąc wojną na Ukrainie, co też oznacza załamanie gospodarcze. A wielu z nas jeszcze nie wyszło przecież na prostą po ponad dwuletniej pandemii związanych z nią lockdownach. No i pytanie, jak żyć? Oszczędzać? Nie oszczędzać, bo przy takiej wartości pieniądza może nie ma sensu. A jeśli oszczędzać, to na czym? Jakie decyzje finansowe podejmować w tych niepewnych czasach? No, tych pytań jest sporo. Spróbujemy na nie dziś odpowiedzieć i coś tam podpowiedzieć. Zatem proszę koniecznie zostać z nami. A w studiu ekspert, który będzie się mierzyć z tymi trudnymi wszystkimi pytaniami, ekonomistka dr Ewa Tokajuk z Wydziału Inżynierii i Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ale wcześniej posłuchajmy, jak do tego oszczędzania podchodzą białostoczanie.
Zarabiam tak mało, że nie stać mnie na oszczędzanie. Sama wychowuję dziecko, nie mam zasiłków, bo przekroczyłam progi dochodowe. Z jednej pensji opłacam mieszkanie, przedszkole, wszystkie opłaty i mam 200 zł, żeby przeżyć miesiąc.
Ja podobnie jak koleżanka, sama wychowuję dwójkę dzieci, więc nie mam możliwości, żeby coś odkładać na czarną godzinę.
Ale w takim codziennym życiu, na czym można oszczędzić?
Naprawdę skromnie żyć. To wtedy może coś tam by oszczędziło się.
A co to znaczy skromnie żyć? Odmawiać sobie?
Odmawiać sobie właśnie. No na przykład kupowanie słodyczy, tańszą wędlinę jakąś.
Dla mnie oszczędzaniem nie jest zakręcanie wody, gdy myję zęby. Dla mnie to jest norma, że wyłączam światło, kiedy wychodzę z pokoju, a że kupię tańszą wędlinę albo na promocji tańszy ser i potem go zamrożę, to jest oszczędzanie. Ale nie zawsze mnie stać na to, żeby kupić kilogram wędliny i połowę zamrozić.
Pani uważacie, że żyjecie oszczędnie?
Tak.
Bardzo oszczędnie żyję. Znaczy jestem z natury bardzo oszczędna i umiem oszczędnie żyć.
Nie odkładam, ponieważ mam dużo kredytów i wynagrodzenia praktycznie idą na utrzymanie rodziny i na kredyty. No i na bieżące wydatki eksploatacyjne, typu tam samochód, jakieś naprawy.
Nie da się nic odłożyć w dzisiejszych czasach?
Nie wiem, no ale to by było kosztem czegoś. Gdyby być takim stricte typowym sknerusem, no to może kosztem wyrzeczeń, zrezygnowania z czasów, czy takiego standardu życia, czy z takiego samochodu.
Staramy się coś tam odłożyć, no wiadomo, różnie bywa. Nie jest wskazane, żeby wszystko przejadać na bieżąco.
A łatwo w dzisiejszych czasach odłożyć cokolwiek?
No nie, trzeba się oczywiście postarać.
Na czym można oszczędzić?
No trudne pytanie, trudne pytanie. Na wszystkim generalnie.
No ja na przykład uważam, że na słodyczach. Bo ja z kolei bardzo lubię słodycze i się staram właśnie oszczędzać na słodyczach. No przestałam palić, nie palę, także na tym trochę zaoszczędzę. Nie piję też, także na tych rzeczach właśnie oszczędzam.
Warto oszczędzać?
Ja uważam, że warto, bo zawsze na czarną godzinę dobrze mieć kilka złotych w zapasie.
No właśnie, pytanie, czy warto być sknerusem? Czy w tych trudnych czasach warto w ogóle oszczędzać? Czy jest to też możliwe?
Po pierwsze, chciałabym wszystkim wyjaśnić, iż oszczędzanie nie powinno być celem samym w sobie. My przede wszystkim powinniśmy zrozumieć, że pieniędzmi należy zarządzać, czyli nie oszczędzać, a świadomie wydawać.
Co to znaczy?
I tu okazuje się, że większość z nas nie ma świadomości co do właśnie samego pieniądza. Z jednej strony w kontekście tego, ile pozyskujemy, ile mamy pieniędzy, a z drugiej strony w ogóle nie mamy świadomości, ile wydajemy. Ogólnie, jeżeli pytamy Polaków o pieniądze, to pojawia się od razu pewna taka konsternacja. Większość mówi, że pieniędzy nie ma, że ich na różne rzeczy nie stać, że wszystko jest drogie, a oszczędzać już nie możemy, inwestować nie potrafimy. Dlaczego tak odpowiadamy? Ponieważ faktycznie Polacy rzadko kiedy zarządzają pieniędzmi. Od czego powinniśmy zacząć? Przede wszystkim od sprawdzenia dokładnie, ile zarabiamy. Musimy bardzo konkretnie określać kwoty, bo pamiętajmy, że pieniądz jest narzędziem. Jest narzędziem, który jest miernikiem wartości. Wartości naszej pracy z jednej strony i przejawia się w dochodach, a z drugiej strony jest miernikiem naszych potrzeb, które właśnie poprzez pieniądze finansujemy. Potrzeb, czasami chęci, zachcianek. I patrząc tak na ten pieniądz, jeżeli po pierwsze określimy bardzo dokładnie, ile zarabiamy i jeszcze do tego dodamy, ile mamy pieniędzy, na przykład z wcześniejszych oszczędności, albo jaki mamy majątek, którym możemy dysponować. Jesteśmy w stanie podejmować decyzje dotyczące tego, ile możemy wydać, ile warto i na co. Ale aby faktycznie świadomie powiedzieć, jak, kiedy, na co i jaką kwotę wydać, najpierw musimy sprawdzić, na co wydajemy. No i tu się okazuje, że większość z nas najczęściej używa określenia takiego, że mniej więcej wydaję tyle, wydaję około. Ze słownika finansowego naszego prywatnego wszyscy powinniśmy wykreślić określenia mniej więcej około ileś. My musimy być bardzo precyzyjni. Pieniądz nie jest czymś nie wiadomo jakim.
Ale można być precyzyjnym w takich czasach, kiedy te ceny tak się szybko zmieniają, że my naprawdę nie jesteśmy w stanie tego pilnować, że tak
Pani
powiem.
Pani redaktor, my musimy być. Przede wszystkim pamiętajmy o jednej rzeczy. Każdy z nas powinien właśnie w obrębie zarządzania usiąść i dokładnie policzyć. Tak jak powiedziałam, z jednej strony dochody, ale z drugiej strony musi poświęcić dość długi czas, bo co najmniej miesiąc, a najlepiej kilka miesięcy, ale zacząć od jednego miesiąca i spisać wszystkie swoje wydatki. Wszystkie. Nawet takie, które będą ponoszone na bułeczkę, która kosztuje 50 groszy, czy na zapałki za 20, czy za 30 groszy. My musimy to zrobić na piśmie. Nie w głowie, nie myśleć, że ja wydaję na jedzenie około 500 zł. Nie ma tego określania około. Musimy przez miesiąc, dzień po dniu, spisać każdy nasz wydatek.
O rany.
Ja wiem, że to na początku jest trudne i przerażające, ale bez tego nie zrobimy kroku dalej. Jeżeli my nie będziemy wiedzieli, ile dokładnie wydajemy, to jak możemy określić, gdzie wydajemy za dużo, a gdzie ewentualnie moglibyśmy dokonać takiej zmiany, której nie odczulibyśmy od strony przyjemnościowej, ale mielibyśmy korzyść z tego tytułu.
No właśnie, co nam to da?
Bo będziemy widzieli, na co i dokładnie ile wydajemy i kiedy też wydajemy. I możemy dzięki temu prześledzić, czy te wszystkie wydatki są konieczne. Czy przypadkiem nie wydaliśmy gdzieś za dużo, a można było mniej. Czy jakiś wydatek jest ponoszony bezmyślnie, bo my o niektórych wydatkach zapominamy, szczególnie o tych najmniejszych. Bo na przykład codziennie albo co kilka dni kupujemy przysłowiowy batonik w sklepie. Robiąc zakupy, kosztuje on złotówkę, nie zauważamy tego. Ale pamiętajmy, jeżeli będziemy robili to codziennie, to po miesiącu okazuje się, że ten wydatek wyniesie 30 zł, a po roku ponad 300. To już są jakieś pieniądze.
Ale możemy nie uznać, że to jest wydatek zbędny, bo ten batonik przynosi nam na przykład przyjemność.
I on ma prawo nam przynosić przyjemność. I dobrze, bo my na podstawie listy wydatków i kwot możemy określić, które są dla nas konieczne i tak powinniśmy dzielić. Po pierwsze na wydatki obowiązkowe, konieczne. Tymi są wszystkie wynikające z umów. Czyli my najpierw musimy określić, ile kosztuje nas mieszkanie, utrzymanie tego mieszkania. Jeżeli mamy w tym mieszkaniu, pamiętajmy, to nie tylko będzie czynsz, to nie tylko będą rachunki za media, ale jeżeli mamy kredyt, to będzie rata kredytu. Jeżeli mamy samochód, no to określmy, ile wydajemy na benzynę, ale też pamiętajmy, że z samochodem wiążą się inne wydatki. To będzie ubezpieczenie, to będzie nawet przegląd. Jeżeli mamy telefon, mamy internet, to są rachunki, które w wyniku umów musimy płacić. I my taką grupę obowiązkowych wydatków musimy już na początku swojej listy umieścić, aby wiedzieć, że z nich nie możemy zrezygnować. I je musimy jako pierwsze ponieść. W kolejnej grupie muszą się znaleźć te wydatki, które są związane z naszym życiem. I nie myślmy od razu o tym, że będziemy patrzyli na to, jak zrezygnować z niektórych wydatków. Nie, popatrzmy, na co wydajemy. Bo jeszcze raz muszę podkreślić, my naprawdę nie wiemy, na co wydajemy.
To prawda.
I jeżeli my dokładnie sprawdzimy, na co, to nawet ten batonik, który lubimy, to zastanówmy się, jeżeli nawet on nam sprawia przyjemność, czy on musi być jedzony codziennie, bo może być jedzony trzy razy w tygodniu.
Tak, to i raz w tygodniu nawet.
I raz w tygodniu też wystarczy. Więc my w ten sposób możemy wyeliminować to, co faktycznie jest nam zbędne, albo co ewentualnie można ograniczyć, a zarazem też możemy kontrolować swoje wydatki poprzez porównywanie cen. Bo jeżeli będziemy mieli rachunki, paragony, to na ich podstawie będziemy mogli stwierdzić, czy gdzieś reklama zachęcająca nas do zakupu jakiegoś produktu jest dla nas dobrym zakupem, bo faktycznie ta cena produktu będzie niższa, aniżeli tę, którą ponosiliśmy w innych sklepach. Takie porównanie jest tylko możliwe wtedy, kiedy będziemy mieli konkretne potwierdzenie kwot, które wydajemy.
Pani doktor, to bardzo dobrze brzmi, tylko z tego, co słyszę, to jest bardzo czasochłonne. To wynika na to, że my połowę życia musimy stracić na to, żeby to wszystko analizować, porównywać te paragony, szukać sklepu, gdzie właśnie ten chleb jest nieco tańszy. I to masło i tak dalej, i tak dalej.
Gdyby to była połowa naszego życia, no to wszyscy chyba by mnie tutaj wyśmiali i ja sama chyba siebie bym wyśmiała. Proszę państwa, najczęściej osoby, które...
No tak, robimy zakupy długo, potem jak będziemy to analizować, potem jak będziemy szukać sklepu, potem jak będziemy to wszystko zliczać, no to i połowa życia zejdzie, tak?
Nie zejdzie zupełnie. Na początku jest to przerażające, szczególnie osoby, które tego nigdy nie robiły, im się wydaje, że na to potrzeba bardzo dużo czasu. A okazuje się, że wcale nie. Tylko, że potrzebna jest systematyczność. Jeżeli my, ja wiem, że pierwsze tygodnie są najtrudniejsze. Później wejdzie to nam w nawyk. Najpierw trzeba się nauczyć, że bierzemy wszystkie paragony, wszystkie rachunki. Nauczyć się tego, że spisujemy to na listę. Taką listę możemy mieć przecież na przykład w kuchni czy w jakimś pomieszczeniu, do którego często zachodzimy. I od razu po zakupach wpisujmy to na bieżąco, żeby nie tracić czasu później. Nauczmy się tego, że będziemy poświęcali na początku 15 minut dziennie na finanse. My musimy myśleć o swoich finansach, my musimy nimi zarządzać. Czy 15 minut to jest dużo?
Zawsze czy właśnie teraz, w tych trudnych czasach?
Zawsze.
A teraz szczególnie?
Trudne czasy... To tak naprawdę ostateczność. My po prostu wtedy musimy. My powinniśmy.
Teraz musimy.
Teraz musimy, ale my powinniśmy się uczyć tego, że będziemy robili to zawsze. Bo im jest lepiej, tym jest to ważniejsze, bo wtedy większe możliwości z tych analiz będą wynikały.
Pytanie, czy w ogóle można zaoszczędzić? Bo niektórzy mówią, że wszystko jest tak drogie, że i tak wszystko idzie na jedzenie, na paliwo, na opłaty. Nie da się oszczędzić. Niektórzy tak mówią, że nie warto nawet sobie zadawać tego trudu przy takiej drożyźnie.
Mówią ci, którzy właśnie nie znają swoich finansów. Jeżeli my je poznamy, to na pewno znajdziemy możliwości ograniczania albo wydatków, albo możemy podejść do finansów w drugi sposób. Pamiętajmy, że wydatki są drugą stroną naszych finansów, pierwszą są dochody. Może najpierw powinniśmy się zastanowić, czy nasze dochody są wystarczające, czy nie mamy sposobu powiększenia dochodów.
To by było przyjemniejsze.
Nie zawsze możemy wykonywać dodatkowo jakąś pracę, ale popatrzmy na swoje mieszkania, domy. Jak wielu z nas ma tak dużo rzeczy, z których nie korzysta. Dzisiaj mamy cudowny czas, gdzie mamy bardzo wiele różnego rodzaju portali, różnego rodzaju miejsc, gdzie możemy na przykład sprzedać swoje ubrania, swoje rzeczy i już możemy mieć dodatkowy dochód. To nie tylko ma być dochód, ale to też ma być pewien porządek w naszym życiu, bo się okazuje, że porządek w domu, w swoim pokoju, to też porządek w portfelu i we wszystkim.
Czyli można na przykład też na żywności zaoszczędzić? Jeżeli to sobie przeanalizujemy, no bo to jest coś, co drożeje najbardziej i coś, co jest no, niezbędne. Zaraz w tej drugiej kategorii, którą pani wymieniła, oprócz tych opłat stałych.
Jedzenie jest nam niezbędne do życia. Czyli po pierwsze nie możemy z niego zrezygnować.
Z chleba, z masła.
My musimy jeść, ale też zwróćmy uwagę na to, że ostatnie kilka, a nawet kilkanaście lat, to był okres ciągłego wzrostu gospodarczego, tak naprawdę polepszającej się naszej sytuacji, co doprowadziło w bardzo wielu przypadkach do tego, że my staliśmy się dość zamożnymi ludźmi, a zamożność spowodowała to, że my przestaliśmy patrzeć, co jemy, jak jemy, wydawaliśmy też bardzo dużo. Dzisiejsza sytuacja
jest... I nadal
jest...
dużo wyrzucamy jedzenia, niestety.
I właśnie do tego zmierzam, że my nauczyliśmy się tego, że jest bardzo łatwo kupić jedzenie. Ono często było bardzo tanie, albo w promocjach było jako wielopaki, co prowadziło do tego, że wydawaliśmy więcej, nie zużywaliśmy tego i tak naprawdę marnotrawiliśmy pieniądze.
Tak się cieszyliśmy, że udało nam się taniej kupić.
Bo po prostu nas było stać. Więc paradoksalnie dzisiejsza sytuacja jest dla nas dobra od strony finansowej, pomimo tego, że trudna, ale dobra. jest dobra, ponieważ zmusza nas do przemyślania tego. Na co wydajemy i ile wydajemy. I nawet żywność. Sprawdźmy, czy my faktycznie zjadamy to, co kupujemy. Czy naprawdę tego wszystkiego potrzebujemy. Czy to dla nas coś daje. Pamiętajmy, że my wcale nie potrzebujemy jeść nie wiadomo ile. Jedliśmy przez długi czas za dużo. Jak wielu młodych ludzi ma problemy z nadwagą. Tylko dlatego, że ich było stać.
To prawda. No to dajemy teraz Państwu kilka minut na refleksję, a za chwilę kolejne nasze finansowe przemyślenia. Jak sobie radzić w tych trudnych, inflacyjnych czasach? O tym dziś rozmawiamy, a podpowiada nam ekonomistka dr Ewa Tokajuch. Z badania ARC Rynek i Opinia wynika, że około 30% Polaków planuje w tym roku ograniczyć na przykład wyjścia do restauracji. Tylko nieco mniej chce zrezygnować nawet z kina czy teatru. Słusznie, no o ile jeszcze te restauracje, to wydają się zrozumiałe, ale kino, teatr też trzeba ograniczyć?
Nie tyle trzeba, co wielu Polaków jest przerażonych tym, że dużo droższe jest wyjście do kina, a szczególnie trzeba pamiętać o tym, że do kina rzadko kiedy idziemy sami. Jeszcze jedna osoba jakby miała wydać 25 albo 30 zł na bilet, no to myślę, że nie będzie miała z tym problemu. Ale jeżeli ma już do kina wyjść rodzina czteroosobowa, to już przekraczamy 100 zł, a pamiętajmy, że na samym bilecie się nie kończy. Jeszcze
nie,
do
to
tego,
w ogóle nie ma możliwości, żeby się skończyło.
Wszelkie dodatki, więc takie jedno wyjście to jest minimum 200 zł. Dlatego tak często podkreślają to szczególnie rodziny, że z tego muszą zrezygnować. Czy muszą? To nie do końca jest tak, że muszą, ale to jest taki łatwa rezygnacja, bo jeszcze nie wydaliśmy pieniędzy, nie musimy tego zrobić, a zarazem też możemy znaleźć jakąś inną przyjemność, z której moglibyśmy skorzystać. I jeżeli wybieramy inną przyjemność, to dobrze. Tylko pamiętajmy, nie rezygnujmy ze wszystkich przyjemności.
Możemy popcorn sobie kupić i włączyć na przykład ten film?
Jak najbardziej.
I obejrzeć wspólnie.
Jak najbardziej. Możemy to zrobić w domu. Możemy też skorzystać z jakiejś innej przyjemności. Również z rodziną, bo pamiętajmy, że przede wszystkim żyjemy po to, by osiągać, odczuwać szczęście.
No restauracje, szkoda tych restauratorów, bo się jeszcze nie odbili po pandemii, a teraz jak będą mieć mniej klientów, to...
Na pewno trudną sytuację mają przedsiębiorcy. Jak wspomniałam już wcześniej, powinniśmy zwiększać swoje dochody, ale jeżeli ktoś osiąga dochody z pracy własnej, nie na etacie i jest zależny od klientów, to rezygnacja ze strony klientów z jego usług spowoduje spadek jego dochodów. Więc nie nastawiajmy się tylko i wyłącznie na to, by oszczędzać pieniądze poprzez niewydawanie. Oszczędzajmy mądrze, świadomie, to znaczy wydawajmy pieniądze w taki sposób, aby wydać mniej może jednostkowo, ale aby był ten przepływ pieniądza. To znaczy, jeżeli korzystaliśmy...
Żeby ich nie blokować.
A w ogóle nie powinniśmy. Po pierwsze, no pieniądz powinien być w ruchu. To jest pierwsza zasada ekonomii. On nie może być stateczny. Bardzo często tak się mówi, że trzeba oszczędzać, ale pamiętajmy, że nie można oszczędzać dla oszczędzania. Bo jeżeli my będziemy oszczędzać, to pytanie, czy będziemy to robili poprzez zatrzymanie pieniędzy w swoim portfelu? To jest ogromny błąd, bo wtedy pieniądze tracą na wartości, no bo mamy tę szalejącą inflację. Możemy pieniądze ulokować w banku, ale pamiętajmy, że jeżeli lokujemy w banku, to tak. Nie liczmy na to, że dostaniemy dużo za to, że tam będą nasze pieniądze przetrzymywane, bo oprocentowanie lokat jest niskie.
No, na tych, tak.
Ale pamiętajmy, że banki obracają naszymi pieniędzmi, oni zarabiają na tym pieniądzu, więc tak naprawdę my powinniśmy się zastanowić, jak zarobić na własnym pieniądzu, zainwestować. To też nie do końca
to
dla wszystkich jest
łatwe. O tych decyzjach finansowych na moment wróćmy do tych naszych planów tu i teraz. Wakacje zbliżają się. Niektórzy zaplanowali je dużo wcześniej, oczywiście przed wojną na Ukrainie, jeszcze przed kolejnymi podwyżkami stóp. No i wykupili na przykład zagraniczne wycieczki, więc wycofać się raczej z tego nie można, jeśli byśmy uznali, że to zbytek w tych trudnych czasach, ale nie, bo to zbyt duże koszty. Ale wiele osób nie ma planów, czeka na rozwój sytuacji. No a z drugiej strony, któż z nas nie marzy o wypoczynku? Zmianie środowiska należy nam się zresztą ten wypoczynek po ciężkiej pracy. Czy te wakacje, pani doktor, to trzeba uznać za niepotrzebny zbytek, czy bez względu na wszystko jednak zdecydować się na jakieś wyjazdy. No podczas majówki to zachowaliśmy raczej taką wyjazdową wstrzemięźliwość. Podobnie z wakacjami trzeba zrobić?
Pamiętajmy, że my potrzebujemy odpoczynku, potrzebujemy naładowania akumulatorów. kiedy będziemy sami zadowoleni, szczęśliwi, kiedy będziemy dobrze pracować, właśnie wtedy, kiedy będziemy wypoczęci, kiedy będziemy pełni energii, wtedy będziemy mieli też dużo pomysłów, będziemy kreatywni, inaczej będziemy też postrzegali wszystko, co jest wokół. Potrzebujemy wakacji, powiedzmy to na 100%, każdy z nas potrzebuje wakacji. Oczywiście każdy może odpoczywać w różny sposób. Jeden chce pojechać za granicę, mieć wakacje all inclusive, o nic się nie martwić, po prostu błogo odpoczywać. Inna osoba będzie chciała odpoczywać na łonie natury, chodząc, spacerując, nie wydając nawet na to dużo pieniędzy.
A inna kocha polskie morze i bez względu na to, że trzeba przejechać 500 kilometrów i zapłacić za tę benzynę jak za zboże, to nie odmawiać sobie.
Nie odmawiać sobie, tylko znowu zaplanować, przygotować się do tego. Jak można? Przede wszystkim pamiętajmy, że jeżeli jedziemy na zorganizowane w czasy, nieważne czy za granicą, czy w kraju, to im wcześniej za nie zapłacimy, to już w czasie wakacji mniej będziemy odczuwali to, bo już się pozbędziemy tak naprawdę tego obciążenia podstawowego finansowego. Bardzo dobrym sposobem jest zakup wakacji na raty 0%. Bo część firm turystycznych daje taką możliwość. Gdybyśmy kupili w grudniu czy w styczniu takie wczasy, to najprawdopodobniej, biorąc to na 6-8 rat, to już latem, już bezpośrednio na wczasach, nie, w naszej głowie nie byłoby myślenia, że to mnie tak dużo kosztuje.
No i nie zmienia się cena.
Cena się nie zmienia, już zapłaciliśmy, tak naprawdę już wydaliśmy. Teraz mamy się tylko cieszyć tymi wakacjami. Więc to jest pierwszy element. Wcześniej kupujmy, rozkładajmy na raty, jeżeli jest to dla nas trudne, aby zapłacić jednorazowo, ale raty 0%, pilnujmy tego. Dwa, korzystajmy również z wszelkich możliwości taniego wakacjowania, taniego odpoczynku. Takich możliwości jest wiele. Szukajmy na przykład znajomych, rodzinę, która gdzieś mieszka i może nas do siebie zaprosić. Jedźmy też razem ze znajomymi po to, by w większej grupie spędzać czas i czasami właśnie móc skorzystać przez to, że jest się grupą, z jakichś też rabatów. Co też ważne, wykorzystujmy wszystkie te możliwości, które dzisiaj stwarza na przykład internet. Mamy możliwość zarejestrowania się na portalach, gdzie możemy skorzystać z mieszkania u kogoś za darmo. Oczywiście trudno jest korzystać z tego osobom starszym i tego bym nie polecała im, bo często te osoby po prostu boją się jechać w nieznane, a osoby młode jak najbardziej mogą. Dzisiaj nawet możemy podróżować za niewielkie kwoty, szukając w internecie osób, które proponują miejsce w samochodzie, jedno albo dwa miejsce. No tego już nie zrobimy w dużej grupie. Nie można zaproponować tego rodzinie, która ma kilkoro dzieci. Ale jak najbardziej. Tych możliwości jest wiele od naszego wieku, otwartości. Zależy, z czego skorzystamy.
Może przypomnieć też sobie o zasadzie, o takim powiedzeniu, cudze chwalicie, swego nie znacie, bo jakbyśmy tak się rozejrzeli też po naszym regionie, to okazałoby się, to jest zresztą pewne, że jest tu naprawdę wiele cudownych miejsc, które można odwiedzić, takich niedocenianych zawsze człowiek gdzieś uciekał daleko. I na pewno taniej niż na przykład nad morzem czy w górach.
Mało tego, jakbyśmy pojechali gdzieś blisko, to nie musielibyśmy płacić za noclegi, bo moglibyśmy sobie zorganizować
pieniędzy.
Zorganizować sobie kilkudniowe wycieczki, korzystając z rowerów albo z innych środków transportu, ale spędzając miło czas. Pamiętajmy, że tu chodzi o nasz odpoczynek, a nie o to, ile wydamy na ten odpoczynek.
Z jakich jeszcze takich? No z wakacji nie powinniśmy rezygnować, na pewno.
Na pewno.
A czy z jakichś takich dalekosiężnych planów powinniśmy zrezygnować, czy nie? Albo zmienić wcześniejsze?
Po pierwsze, powinniśmy tworzyć plany. Po pierwsze, zawsze jeśli chodzi o finanse, powinniśmy ustalić sobie cele finansowe, takie, które będą długo i krótkoterminowe i dokładać do tego konkretne plany umożliwiające realizację tych celów. Bo to jest tak jak z GPS-em. Proszę Państwa, jeżeli w ogóle coś chcemy, gdzieś chcemy dojechać, a w życiu coś chcemy osiągnąć, to najpierw musimy wiedzieć, dokąd zmierzamy, a GPS, mając ustawione właśnie miejsce dotarcia, podpowie nam, jak to zrobić. I właśnie plan będzie tą podpowiedzią. Plan nie jest jednorazowy i nie jest czymś, co robimy raz w życiu. Powinniśmy je kontrolować, zmieniać i dopasowywać do sytuacji.
To planujmy. Planujmy też wakacje i na pewno nie rezygnujmy. A za chwilę wrócimy do tego wątku pieniędzy, które muszą być w obiegu. Z powodu inflacji to oczywiste, tracą na wartości nasze pieniądze. I te w portfelu, i te na koncie. I jak te straty zminimalizować, o tym dziś rozmawiamy z ekonomistką dr Ewą Tokajuk. O portfelach rozmawiałyśmy, teraz zajmijmy się naszymi kontami. Pani powiedziała, pieniądz musi być w obiegu. A czy trzymanie pieniędzy na tych najbardziej popularnych kontach oszczędnościowych ma teraz jakikolwiek sens?
Jeżeli liczymy na to, że będziemy mieli pieniędzy więcej trzymając na rachunkach bankowych, no to musimy się obudzić i uświadomić sobie, że ich nie będzie, ponieważ konta nie są oprocentowane, a jak są, to są tak nisko oprocentowane, że pamiętajmy, jeżeli one są oprocentowane poniżej wskaźnika inflacji, no to my nic nie zarabiamy, my tak naprawdę tracimy. Więc tak naprawdę trzymanie pieniędzy w banku powoduje zabezpieczenie pieniędzy od strony tylko tej bezpiecznościowej. Znaczy one są tam bezpieczne, tylko i wyłącznie.
No, ale powinniśmy mieć taką...
Prawda jest taka, że po pierwsze, każdy z nas powinien dążyć w swoim życiu do osiągnięcia takiej sytuacji, gdzie będzie miał poduszkę finansową. Czym ona jest?
To jest właśnie ta poduszka, te pieniądze leżące bezpiecznie w banku?
Tak, poduszka finansowa to konkretne pieniądze. To nie jest jakiś majątek. To są konkretne pieniądze, z których szybko możemy skorzystać. Czyli tak się pięknie mówi w ekonomii, to są aktywa płynne, wysokopłynne. Czyli to mogą być złotówki, to mogą być waluty obce, bo je też szybko spieniężymy, bo zajdziemy do kantoru i sprzedamy. Więc chodzi o to, że my potrzebujemy poduszki, dzięki której w nagłej sytuacji, po pierwsze, na przykład gdy tracimy pracę, gdy zachorujemy, gdy nasi najbliżsi są w poważnych problemach,
oczywiście.
Tak oczywiście nikomu tego nie życzymy, ale będziemy mieli taką kwotę pieniędzy, dzięki której przez określony czas poradzimy sobie. Jaki to jest czas? 6 miesięcy, co najmniej 6 miesięcy, czyli nasza poduszka finansowa to powinna być równowartość 6-krotności naszych miesięcznych wydatków.
To jest takie minimum,
tak? To jest takie minimum, bo 6 miesięcy to jest taki czas, gdzie nawet gdybyśmy stracili pracę, to w ciągu pół roku powinniśmy znaleźć następną. Nawet jeżeli by to była mniej płatna, gorsza, ale chodzi o to, żebyśmy mieli dochód. Więc 6 miesięcy zabezpiecza nas. I pamiętajmy, ja powiedziałam o równowartości naszych wydatków. Czyli chodzi tu o to, żebyśmy przez te 6 miesięcy nie odczuli innego poziomu życia. Mamy zabezpieczać siebie dokładnie na ten poziom, który mieliśmy wcześniej.
A co powyżej tej 6-krotności? Co? Akcje, obligacje na przykład?
Powinniśmy pieniądze inwestować. No i teraz pytanie. W co inwestować jest zależne od tego, na czym my się znamy. Bo pamiętajmy, że nie możemy inwestować.
Ekonomicznie chyba nie jesteśmy za bardzo wyedukowani.
Nie jesteśmy wyedukowani i też nie umiemy korzystać z doradców. Bo my ogólnie nie lubimy płacić za porady. Bo jest jedna zasada. Albo szkolimy się sami i coś wiemy, albo musimy zaufać komuś. Czyli musimy się na przykład wybrać do doradcy finansowego, nie w banku, może nie w instytucji finansowej, ale takiego doradcy, który też samodzielnie pracuje, który może pokazać nam cały rynek i wybrać z niego nie tylko produkty, za które ktoś mu płaci, jeśli chodzi o ich sprzedaż, ale taki, który będzie bardziej otwarty i po pierwsze sprawdzi nasze możliwości, naszą sytuację, podpowie, czy możemy zainwestować długoterminowo, czy krótkoterminowo, czy na naszym rynku, czyli tak jak wspomniała pani redaktor, czy zainwestujemy w akcje. W akcje dobrze jest inwestować, ale długoterminowo.
Lepiej akcje czy obligacje?
Obligacje mają cenę podaną. My wiemy, ile na nich możemy zarobić. A akcje są zawsze dużym znakiem zapytania. Zarobimy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy je sprzedawali po cenie wyższej niż kupiliśmy.
No jest ryzyko.
To są, tak naprawdę, to są instrumenty najwyższego ryzyka, bo ich cena jest zależna od bardzo wielu czynników, a przede wszystkim od tego, jak się zachowają inni uczestnicy rynku, czyli jak inni, którzy posiadają akcje, czy będą chcieli sprzedawać, czy będą kupować i po ile.
Czyli wybieramy takie warianty raczej bezpieczne.
Jeżeli nie znamy się, to na pewno warianty bardziej bezpieczne. Obligacje są bardzo bezpieczne, bo wiemy, ile zarobimy. Oczywiście Możemy też korzystać z tego, co jest bardziej ryzykowne. Na czym możemy zarabiać? No na przykład kupując waluty, inwestując w złoto. Możemy inwestować nie tylko w Polsce, możemy inwestować również za granicą. Obligacje na przykład amerykańskie. To jedna z lepszych inwestycji.
Co jest obarczone najmniejszym ryzykiem teraz?
Najmniejsze ryzyko oczywiście mają lokaty, bo one są bezpieczne. Obligacje również są mało ryzykowne, pod warunkiem, że to są obligacje rządowe, obligacje skarbowe. No tak. Jeżeli to będą obligacje korporacyjne, no to już tam mamy dość wysokie ryzyko. Więc wszędzie tam, gdzie pojawia się zabezpieczenie. W przypadku banków zabezpieczeniem jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który nam gwarantuje ulokowane tam pieniądze. W przypadku obligacji, no nie liczmy na to, że któreś państwo upadnie. Może być bankrutem w takim określeniu bardzo ogólnym, ale może nie mieć pieniędzy, ale nigdy nie upadnie, więc nie stracimy nikt tych pieniędzy, zawsze je odzyskamy.
A ta poduszka finansowa powinna być w złotówkach, czy na przykład w euro, w dolarach, może w funtach?
Powinna być różnorodna. Najgorszą rzeczą jest posiadanie jednej formy aktywów. Powinniśmy, to tak się pięknie nazywa, dywersyfikować to, co posiadamy. Czyli najlepiej, żebyśmy mieli i złotówki, bo z nich od razu skorzystamy. Żebyśmy mieli te waluty, które też są łatwo wymienialne. Czyli w naszym przypadku najlepiej mieć euro i dolary. Oczywiście, jak najbardziej tak. Dlaczego warto je mieć? Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że je łatwo wymienić. Dwa, możemy wyjechać gdzieś i z nich też korzystać. W całej Europie skorzystamy z euro. Dolar jest na świecie ogólnie walutą, z którą tak naprawdę możemy z niej korzystać wszędzie i płacić nią wszędzie. Ale też powinniśmy mieć te waluty, z których my możemy korzystać, albo na przykład nasza rodzina. Bo jeżeli na przykład mamy jakiegoś członka rodziny, na przykład nasze dziecko, które albo często wyjeżdża za granicę, albo gdzieś się uczy.
Za granicą studiuje na przykład.
No to na pewno właśnie tę walutę obcą, którą dziecku będziemy przekazywali, powinniśmy mieć.
Czyli poduszka finansowa, sześciokrotność naszych zarobków, zarządzanie...
Naszych wydatków, nie zarobków.
Przepraszam, naszych wydatków, tak. Zarządzanie pieniędzmi.
Tak.
Pieniądz w obiegu. Dywersyfikacja, czyli najlepiej właśnie w różnych walutach łatwo wymienialnych. I co jeszcze? I będzie dobrze?
Tak, będzie dobrze, ale ja muszę podkreślić jedno. Zacznijmy od uświadomienia sobie tego, w jakiej jesteśmy sytuacji finansowej, ile mamy pieniędzy, co mamy, jakiej wartości jest nasz majątek, bo też tego nie jesteśmy świadomi, jak się okazuje. No i sprawdzajmy na bieżąco nasze wydatki, kontrolujmy, czy na pewno wydajemy tyle, ile powinniśmy i na to, czego potrzebujemy.
Mamy weekend, przemyślmy, spróbujmy i od poniedziałku zaczynamy. Bardzo dziękuję za te wszystkie cenne rady. Ekonomistka dr Ewa Tokajuk z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej była naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Tylko dobrych decyzji finansowych państwu życzymy i miłego weekendu i do usłyszenia za tydzień. Iza Serafin.